Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. W czwartek 15 lutego wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Andreą Kunową i technikiem Julia. Zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Na południu Francji w obecności 48 szefów państw, 53 krajów afrykańskich oraz prezydenta Francji Jacques'a Chiraca rozpoczął się 24 szczyt Afryka-Francja. W Madrycie rozpoczął się proces 29 terrorystów i ich wspólników, którzy dokonali 11 marca 2004 roku zamachu na stacji Madryt-Atosha. W ramach akcji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwu, policja kairska zatrzymała 72 członków braci muzułmańskich głównej grupy opozycyjnej w Egipcie. Premier Polski Jarosław Kaczyński poinformował, że Polska zgadza się pod pewnymi warunkami na instalację na swym terytorium amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Mówi Paryż. W Cannes na południu Francji w obecności 48 szefów państw z 53 krajów afrykańskich oraz prezydenta Francji Jacques'a Chiraca rozpoczął się 24 szczyt Afryka-Francja. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak, otwierając szczyt, którego tematem jest Afryka i równowaga na świecie, zaapelował do wszystkich mocarstw o pomoc dla czarnego kontynentu. Chcemy, by przekonanie, że Afryka jest bogata, ale Afrykańczycy biedni, na zawsze należała do przeszłości, powiedział między innymi. Jacques Chirac, który za parę miesięcy będzie się żegnać z obowiązkami prezydenta Francji, przedstawił na szczycie w Cannes swego rodzaju afrykański testament, broniąc jednocześnie bilansu polityki prowadzonej za jego rządów w Afryce. Ustosunkowując się do dramatycznego konfliktu w Sudanie, Chirac zwrócił się do obecnego na szczycie prezydenta sudańskiego Omara el-Beshira o zgodę na przyjęcie sił pokojowych. Zaapelował także do rządów w Chartumie i rebeliantów sudańskich o zaprzestanie działań wojennych. Jak przypomina AFP, władze sudańskie zgodziły się w końcu grudnia, by ONZ pośpieszył ze wsparciem technicznym i materialnym dla misji pokojowej Unii Afrykańskiej w Darfurze, ale zdecydowanie sprzeciwiły się rozmieszczeniu tam błękitnych hełmów i to pomimo licznych międzynarodowych nacisków. Wojna domowa w Darfurze pociągnęła już za sobą 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Wygnała także z domów ponad 2,5 miliona osób. Jacques Chirac, występując po raz kolejny jako adwokat Afryki, wezwał również wspólnotę międzynarodową, a w szczególności Unię Europejską, reprezentowaną w Cannes przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, do oświadczenia Afryce rzeczywistej pomocy. Nie po raz pierwszy potępił subwencje, przy pomocy których kraje bogate wspomagają swych własnych producentów bawełny, co oczywiście stawia w śmiertelnym zagrożeniu producentów afrykańskich. Na szczyt do Cannes, połączony z pożegnaniem prezydenta Chiraca, przybyło wielu jego afrykańskich sojuszników i przyjaciół, m.in. Omar Bongo Ondiba z Gabonu, Paul Biya z Kamerunu, Denis Sassou Nguesso z Konga, John Kufour z Gany, Amadou Toumani Touré z Mali i Hosni Mubarak z Egiptu. Na szczycie w Cannes i licznych spotkaniach organizowanych na marginesie, oprócz problemu wojny domowej w Sudanie, omawiana także będzie m.in. sytuacja w Gwinei i na wybrzeżu Kości Słoniowej. W Madrycie tymczasem rozpoczął się proces 29 terrorystów i ich wspólników oskarżonych o dokonanie zamachów 11 marca 2004 roku na dworcu Madryt-Antiosza. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Przed sądem otoczonym wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa staje 29 oskarżonych, przypuszczalnych sprawców i wspólników zamachu, który 3 lata temu pociągnął za sobą blisko 200 ofiar śmiertelnych i ponad 1800 rannych. Główny oskarżony, jeden z mózgów zamachu, Rabei Usman Sayed Ahmed, zwany Mohamed Egipcjanin, natychmiast odrzucił wszystkie oskarżenia, po czym odmówił dalszych zeznań. Pierwszy dzień zajęło czytanie jego obszernego zeznania przed sędzią śledczym. Słuchały tego zebrane na sali wzruszone, wstrząśnięte rodziny ofiar zamachu. Jak wiadomo, 11 marca około 7:40 rano w 4 nabitych pociągach podmiejskich zmierzających do stacji Madryt-Atocha wybuchło 10 bomb podrzuconych tam przez terrorystów. Według oskarżenia są to w większości drobni przestępcy marokańscy mieszkający w Madrycie i nawróceni na dżihad, którzy chcieli brać Hiszpanię za udział w interwencji irackiej. W 3 dni później wyborcy hiszpańscy obalili rząd José María Aznara, odpowiedzialny za tę decyzję, wynosząc na stanowisko premiera socjalistę José Luisa Zapatero, który natychmiast spełnił wyborczą obietnicę, wycofując hiszpański kontyngent z Iraku. 7 głównym oskarżonym grozi w sumie 270 tysięcy lat więzienia. Najwyższa kara w kodeksie hiszpańskim wynosi bowiem 40 lat. Proces potrwa pół roku. Sąd przesłucha ponad 100 ekspertów i 600 świadków. Wyrok ma zapaść w październiku.
Tu Paryż. W ramach akcji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwu, policja kairska zatrzymała 72 członków braci muzułmańskich, głównej grupy opozycyjnej w Egipcie. Bracia muzułmańscy są organizacją oficjalnie zakazaną, choć tolerowaną. Za pośrednictwem posłów występujących pod etykietą niezależnych kontrolują oni 1/5 z 454 miejsc w parlamencie. Szeroko zakrojona akcja represyjna wymierzona w braci muzułmańskich przyspieszona została przez demonstrację karate w stylu defilat palestyńskiego Hamasu, zorganizowaną w grudniu ubiegłego roku przez islamskich studentów na muzułmańskim Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze. Armia amerykańska i armia iracka rozpoczęły w Bagdadzie akcję pod nazwą Porządek i Prawo. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Akcja ma na celu przywrócenie bezpieczeństwa w stolicy Iraku i ochronę ludności cywilnej przed atakami terrorystycznymi. Działania prowadzi wspólnie armia amerykańska oraz rządowe oddziały irackie. Wojsko dokonuje przeszukań, szczególnie w dzielnicach takich jak Sadr City, kontroluje skrupulatnie węzły komunikacyjne w Bagdadzie oraz patroluje najbardziej narażone na ataki terrorystyczne tereny stolicy Iraku, takie jak na przykład targowiska. Podczas czwartkowych operacji żołnierze amerykańscy i iraccy aresztowali 14 osobników. Wojsko dysponuje większymi niż dotychczas możliwościami zatrzymania, kontrolowania dokumentów oraz przeprowadzania rewizji. Obszar powietrzny nad Bagdadem patrolowały w czwartek amerykańskie myśliwce. Operacja Porządek i Prawo może potrwać kilka miesięcy. Przewiduje się, że weźmie w niej udział 85 tysięcy ludzi, 50 tysięcy żołnierzy i policjantów irackich i 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
Mówi Paryż. W kilka dni po gwałtownych manifestacjach domagających się bezwarunkowego samostanowienia prowincji do Kosowa przybył sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Zabierając głos w stolicy Kosowa Pristinie oświadczył po spotkaniu z albańskimi przywódcami prowincji, że KFOR nie będzie tolerował żadnej formy przemocy. W manifestacjach zorganizowanych przez ruch pod nazwą Samookreślenie, który protestuje przeciwko planowi mediatora ONZ Marti Ahtisaariego, ranne zostały dwie osoby. Agencje prasowe przypominają, że na początku lutego tenże Marti Ahtisaari zaproponował Kosowu formę niezależności, kontrolowaną przez międzynarodową misję kierowaną przez Unię Europejską. Po wizycie w Pristinie Jaap de Hoop Scheffer udał się do kosowskiej Mitrowicy na północy Kosowa, gdzie spotyka się z trzema serbskimi przywódcami władz miejskich. Serbowie Kosowa zapowiedzieli, że ogłoszą niepodległość północnej części prowincji, nad którą sprawują kontrolę, jeśli ONZ przyzna niepodległość albańskim Kosowarom. Premier Polski Jarosław Kaczyński poinformował podczas konferencji prasowej w Warszawie, że Polska zgadza się pod pewnymi warunkami na instalację na swym terytorium amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
Według depesz agencji France Press premier Jarosław Kaczyński oświadczył, że o warunkach instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce, a właściwie jej części, czyli instalacji wyrzutni rakiet, radary i urządzenia radiolokacyjne wchodzące w skład tarczy zostaną rozmieszczone w Czechach, będzie rozmawiał w czwartek wieczorem z amerykańską sekretarz stanu Condoleezzą Rice. Rozmieszczenie tarczy antyrakietowej w Polsce posiada pewne zalety, ale też wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, oświadczył premier Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że amerykański strategiczny system obrony przeciwrakietowej winien chronić przeciwko niespodziewanym atakom na Stany Zjednoczone, przeprowadzonym za pomocą rakiet balistycznych dalekiego zasięgu, wystrzeliwanych przez kraje takie jak Iran lub Korea Północna. Premier Czech Mirek Topolánek wypowiedział się już wcześniej za udziałem swego kraju w instalacji tarczy. Moskwa zagroziła w czwartek zerwaniem amerykańsko-sowieckiego traktatu podpisanego w roku 1987 o stopniowej wzajemnej likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu. Jak oświadczył generał Jurij Wałujewski, cytowany przez agencję RIA Nowosti, traktat nie jest ograniczony w czasie, ale zawiera klauzule pozwalające na jego zerwanie w uzasadnionych wypadkach. Rosyjski generał uważa, że instalacja amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach stanowi właśnie taki uzasadniony wypadek.
Ukraińskie władze weterynaryjne postanowiły częściowo znieść embargo nałożone w ubiegłym roku na polskie mięso. Od środy 23 polskie zakłady mięsne, które były audytowane przez ukraińskich weterynarzy, mają już prawo sprzedaży swych produktów. Jak podała strona ukraińska, powodem zatrzymania polskiego importu był wwóz mięsa bez dokumentów weterynaryjnych. Polska uznała, że zakaz ten został wprowadzony bezpodstawnie, a zarzuty Ukraińców dotyczyły przemytu mięsa. Rozmowy między Polską a Ukrainą w sprawie zniesienia ograniczeń trwały kilka miesięcy. Korea Północna i Południowa porozumiały się w sprawie wznowienia 27 lutego dwustronnych dyskusji na poziomie ministerialnym. Dyskusje te zamrożone zostały 7 miesięcy temu. Rozmowy mają się odbyć w Pjenjanie i dotyczyć będą w pierwszym rzędzie masowej pomocy dla Korei Północnej. Współpraca ekonomiczna między jedną Koreą a drugą, a także południowo-koreańska pomoc dla północnego sąsiada przymierającego głodem zostały wstrzymane po próbach nuklearnych przeprowadzonych w lipcu przez Pjenjan. Sytuacja odblokowała się po porozumieniu, które podpisane zostało w ubiegły wtorek w Pekinie. Korea Północna zobowiązała się w nim do zamknięcia w przeciągu 60 dni reaktora atomowego w Yongbon. Swą solidarność z podzielonym narodem koreańskim wyraził dziś w Watykanie papież Benedykt XVI, przyjmując prezydenta Korei Południowej Ro Moo-hyuna. I ostatnia wiadomość dziennika, przed mikrofonem ponownie Krzysztof Rutkowski.
Sondaże są jej nadal nieprzychylne, ale tym razem kłopoty wiążą się z dymisją Erika Wessona, który we francuskiej partii socjalistycznej odpowiadał za kwestie ekonomiczne. W ubiegłą niedzielę pani Ségolène Royal wygłosiła na wiecu przedwyborczym dwugodzinne przemówienie, w którym zaproponowała program zwany Paktem Prezydenckim. W swoim przemówieniu pani Ségolène Royal przedstawiła 100 propozycji programowych o wyraźnym zabarwieniu socjalno-lewicowym. Nie wspomniała ona jednak o kosztach całego przedsięwzięcia. Besson ocenił, że realizacja projektu Ségolène Royal będzie kosztowała 35 miliardów euro. Rachunki Bessona najwyraźniej nie przypadły do gustu kandydatce socjalistów. Besson oficjalnie podał się do dymisji z powodów osobistych.
Mówi Paryż, Radio France International, a oto przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Jest taki kraj na świecie, gdzie wielkie firmy muszą się gęsto tłumaczyć z zysków. Ten kraj to Francja. Prawicowy przecież Le Figaro daje dzisiaj na czołówce rekordowe zyski firmy Total. Dyrektor się tłumaczy. Lewicowa Libération nie ma takich skrupułów i wali z grubej rury. Otaksować. Po czym dodaje w komentarzu redakcyjnym, wymownie zatytułowanym Nieprzyzwoitość, iż dla nikogo nie jest odkryciem, że kapitalizm nie ma nic wspólnego z moralnością, ale czasami trzeba go nauczyć dobrych manier. Total wylewa ropę na francuskie wybrzeża, ale podatki płaci za granicą. Oto, co się zowie zmysł obywatelski. Przypomnijmy, że dziennik domaga się stanowczo podwyższenia podatków w imię solidarności narodowej. Tymczasem osobnik, który odważył się wspomnieć o podatkach, musiał odejść. Chodzi o socjalistycznego eksperta w kwestiach ekonomicznych, Erika Bessona, który został wczoraj odsunięty od kampanii pani Royal, rzekomo na własną prośbę z przyczyn osobistych. Poszło o to, pisze Le Figaro, że odważył się powiedzieć jasno, ile będzie kosztować program kandydatki. Tymczasem ekipa pani Royal nie chce słyszeć o żadnych liczbach. Trzeba uważać, co się mówi, rzucił mu przywódca partii François Hollande. Besson to redaktor bardzo ostrej broszury przeciwko Sarkoziemu, wydanej przez partię socjalistyczną, gdzie minister spraw wewnętrznych określony jest jako neokonserwatysta z francuskim paszportem, co oznacza, że jest złym Francuzem wtyczką Waszyngtonu, trochę jak prasa polskojęzyczna. Nie poczytano mu jednak tego za dostateczną zasługę. Libération podkreśla, że w trzy dni po wystąpieniu pani Royale Villepinte, wielkiej mowie programowej, która miała odwrócić jej sytuację w sondażach, tymczasem, jeśli wierzyć ostatnim wynikom, jeszcze ją pogorszyła. Taka głośna dymisja to dotkliwy cios dla socjalistycznej kandydatki. I dziennik potwierdza wersję Le Figaro. Wedle rozkazu należało mówić nie o liczbach, ale o treści socjalistycznych propozycji. Besson nie wypełnił rozkazu. Przy okazji 24. szczytu francusko-afrykańskiego w Cannes Le Figaro sporządza bilans afrykański dwóch mandatów prezydenta, stwierdzając, że w ciągu tych 12 lat liczne kryzysy osłabiły francuskie wpływy na kontynencie, a wiele spraw utknęło w impasie. W marcu 2003 roku Chirac był w Algierii, a jego stosunki z prezydentem Bouteflika sięgnęły wówczas zenitu. Na porządku dziennym stanął traktat o przyjaźni przekreślający dawne spory. Przyjęta przez parlament francuski ustawa o pozytywnych skutkach kolonizacji wywołała oburzenie w Algierze. Bouteflika oskarżył Francję o ludobójstwo, porównując czyny armii francuskiej do zbrodni hitlerowskich i zażądał przeprosin. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Stosunki z Djibouti zatruwa kwestia śmierci 11 lat temu francuskiego sędziego Bernarda Borrella, gdzie francuski sędzia śledczy zażądał przesłuchania prezydenta Djibouti. Oficjalna teza o samobójstwie padła bardzo szybko. Podejrzane są kręgi władzy. Prezydent Guelleh głośno protestuje. O Rwandzie nie ma nawet co mówić. W roku 1994 doszło tam, jak wiadomo, do ludobójstwa, które ówczesny prezydent Mitterrand określił jako bez znaczenia. Obecne władze oskarżają Francję o wspólnictwo. Francuski sędzia śledczy, o czym Le Figaro nie wspomina, oskarża ze swej strony obecnego prezydenta Rwandy o zamach na eks-prezydenta Habyarimana i cyniczne zaplanowanie masakry własnych rodaków. Dawni dostojnicy reżimu Hutu, odpowiedzialnego za zbrodnie, ukrywają się we Francji. Szczyt wszystkiego to oczywiście stosunki z Wybrzeżem Kości Słoniowej, gdzie Francja próbowała mediacji między rebeliantami i prezydentem Gbagbo, za co poniosła zasłużoną karę. 6 listopada 2004 roku dwa myśliwce suchoi armii rządowej zbombardowały obóz francuskich sił ziemczych, kryptonim Jednorożec, 10 zabitych. Śledztwo w tej sprawie ani drgnie, a Gbagbo kpi sobie w żywe oczy z Paryża i z ONZ. Pytanie o przyszłość jednorożca spadnie na następcę Chiraca, który zapewne wycofa owe siły, potwierdzając widowiskową porażkę Francji w tym kraju, stwierdza Le Figaro. Turkmenbashi umarł, niech żyje Turkmenbashi, woła nie całkiem serio Le Monde, ogłaszając w komentarzu redakcyjnym sowiecki sukces nowego prezydenta Turkmenii, którego nazwisko lepiej wymawiać w mianowniku Gurbanguly Berdimuhamedow. Jak wiadomo, jest on następcą Saparmurata Niyazowa, który zmarł na atak serca z zachwytu nad sobą w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając kraj w nędzy wprawdzie, ale za to zdobny w jego własne złote pomniki. Jak to bywa w dyktaturach, pisze Le Monde, nowy prezydent zapewnił, iż będzie kontynuował dzieło swego genialnego poprzednika, sugerując mimochodem, iż cofnie może niektóre spośród jego najbardziej nieprzytomnych decyzji. Niyazow zamknął na przykład wszystkie szpitale poza stolicą, wyrzucił z pracy 15 tysięcy lekarzy i obciął kredyty na oświatę. Nieliczni obserwatorzy, podkreśla dziennik, stwierdzili, że wybór nowego prezydenta nie był, wbrew propagandowej tromtadracji, ani wolny, ani uczciwy. Było wprawdzie kilku kandydatów, co stanowi precedens, wszyscy jednak wyznaczeni zostali przez rządzącą partię. Le Monde nie byłby sobą, gdyby przy tej okazji nie ironizował na temat demokratycznych wartości George'a Busha. W związku z obecnością na oficjalnej intronizacji nowego szefa państwa turkmeńskiego, podsekretarza stanu Richarda Bushera. Szkoda, że dziennik nie spostrzegł niskiej rangi tego dyplomaty, skoro Rosja wysłała do Aszchabadu samego premiera Fratkowa. Nie zabrakło, rzecz prosta, i wiceprezesa Gazpromu Aleksieja Millera. Rzecz w tym, że Turkmenia ma piąte co do wielkości zasoby gazu na świecie. Większość produkcji przechodzi zaś przez Rosję, która kupuje ów gaz za bezcen, po czym sprzedaje go na świecie po cenach rynkowych. Zachód nie traci zaś nadziei na budowę gazociągu przez Morze Kaspijskie, omijającego Rosję. Strategiczne położenie Turkmenii oraz jej zasoby energetyczne pozwalają jej uniknąć krytyki ze strony społeczności międzynarodowej, pisze Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Na pierwszej stronie tegoż dziennika zaś ze zdjęciem autora krótki apel Michaiła Chodorkowskiego, któremu grozi kolejny sfingowany proces. Chodorkowski wzywa do organizacji w Rosji wyborów prezydenckich, których zwycięzca nie byłby powiązany z gigantyczną korupcją, jaka ją dzisiaj paraliżuje, dla którego niezawisłość wymiaru sprawiedliwości nie byłaby tylko słowem pozbawionym sensu. Chcę dowieść, że Rosja jest dzisiaj krajem praworządnym tylko z pozoru, a wymiar sprawiedliwości służy tam tylko politycznym i osobistym interesom skorumpowanych osobistości. Nie tracę nadziei, że prawda i sprawiedliwość zatriumfują, pisze Michał Chodorkowski z więzienia na pierwszej stronie Le Monde.
Co nowego w Europie?
Krzysztof Rutkowski.
25 marca w Berlinie szefowie 27 państw Unii Europejskiej będą uroczyście obchodzić 50. rocznicę podpisania traktatu rzymskiego, który stał się kamieniem węgielnym konstrukcji europejskiej. W związku z tą rocznicą zostanie opublikowana wspólna deklaracja, w której znajdzie się miejsce na bilans i ocenę półwiecza wspólnej Europy oraz na plany na przyszłość. Pani kanclerz Niemiec Angela Merkel pragnie, by ów uroczysty dokument został napisany w języku dostępnym dla wszystkich, jak twierdzi Thomas Ferenczi w dzienniku Le Monde. To znaczy, żeby ów dokument, powiedzmy jasno, nie był napisany w żadnej z odmian biurokratycznej nowomowy, która jest, jak powiadano, nad Wisłą mową trawą. Nie idzie więc tutaj o język narodowy, nie o to, czy owa wspólna rocznicowa deklaracja zostanie napisana po niemiecku, po angielsku czy po francusku, bo wszak tekst ów zostanie napisany we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej, ale idzie o to, by styl deklaracji był klarowny. Napisanie takiej rocznicowej deklaracji to zadanie niełatwe. Z pewnością analiza przeszłości nie powinna wywoływać nadmiernych kontrowersji. Nikt nie przeczy, że znaczenie europejskiej wspólnoty dla utrzymania pokoju na starym kontynencie, dla postępu wolności osobistych i wolności prasy, dla przestrzegania praw człowieka i stymulowania rozwoju gospodarczego jest ogromne. Nie wydaje się ponadto prawdopodobne, by państwa unijne poróżniła dyskusję na temat chrześcijańskiego dziedzictwa kultury europejskiej i tradycji chrześcijańskich Europy. Trudność tkwi gdzie indziej. Nie przeszłość, lecz przyszłość jest niepewna. Najtrudniej będzie znaleźć wspólne stanowisko dotyczące perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej oraz ogólnych perspektyw dalszego działania. Jak twierdzi Thomas Ferenczi w Le Monde, pani kanclerz Angela Merkel będzie musiała postępować bardzo zręcznie. Sprawa dalszego rozszerzania Unii wydaje się sprawą najbardziej delikatną, ale nie tylko, bo przecież nie bardzo jeszcze wiadomo, jak określić stosunek Unii Europejskiej do Sojuszu Transatlantyckiego, czyli mówiąc wprost, jak powinny wyglądać stosunki pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Wiadomo, że muszą być to stosunki partnerskie i przyjazne, ale jak ma w praktyce kształt owych stosunków wyglądać w tej sprawie pośród poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zdania są podzielone. A zatem kwestią niezmiernie ważną stają się zewnętrzne relacje Unii Europejskiej ze światem. Mówił o tym w sposób zdecydowany włoski minister spraw zagranicznych Massimo Alema podczas konferencji w Instytucie Europejskim we Florencji. Stwierdził on, że jeśli przez pierwszych 50 lat swojego żywota Europa kierowała uwagę na sprawy wewnętrzne, to będzie rozwijała się pomyślnie przez następnych 50 lat, o ile otworzy się na zewnątrz. Włoski minister dodał ponadto, że większość problemów, które musi obecnie rozwiązywać Unia Europejska, sprawy bezpieczeństwa energetycznego, imigracji, zagrożenia terroryzmem, to problemy na skalę światową. Zatem granica pomiędzy tym, co znajduje się wewnątrz Unii Europejskiej i tym, co znajduje się na zewnątrz Unii Europejskiej, zaczynają się obecnie zacierać. Europa potrafiła wypracować skuteczne mechanizmy radzenia sobie z problemami wewnętrznymi. Nadszedł teraz czas, by Unia Europejska wypracowała mechanizmy pozwalające na skuteczne stawianie czoła problemom zewnętrznym. Unia Europejska poczyniła już na tej drodze znaczne postępy, na przykład w dziedzinie handlowej, ale to dopiero początek dzieła. Pół wieku minęło od podpisania traktatu rzymskiego. Czy dzień 25 marca bieżącego roku oznaczać będzie chwilę podpisania traktatu nowego typu, traktatu berlińskiego tym razem? Wiele wskazuje na to, że w tym właśnie kierunku wspólna Europa zmierza.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Nowiny ze świata obalonego. Taki tytuł ma nowa wystawa zbiorowa w witrynie sztuki współczesnej Pałacu Tokijskiego w Paryżu. Pierwsza po objęciu prowadzenia tej placówki przez nową dyrekcję. Sądząc po pierwszych wrażeniach, ta nowa kadencja zapowiada się ciekawie. Ogromne przestrzenie witryny oddano do dyspozycji artystom przeważnie już znanym, którzy wszelako są związani z Pałacem Tokijskim, bo wystawiali w nim w ostatnich latach. Zatrzymam się szczególnie nad dwojgiem z nich, Michelem Blazy i Tatianą Trouvé. Michel Blazy wypełnił chyba ponad 1000 m2 swoimi instalacjami, właściwie rzeźbami, bo jego dzieła najbardziej zbliżone są do rzeźby, ale rzeźby w nieoczekiwanych, a często ulotnych materiałach. Oto z kilku wózków na śmieci wydobywa się wielkimi połaciami piana, takie jak do kąpieli, wykierowana w taki sposób, że tworzy formy zwarte i geometryczne. Oto na patyczkach suszą się, czy też gniją skórki pomarańczy, a z sufitu zwisają na sznurkach pleśniejące plasterki szynki. Na podłodze leży niczym podnóżek gigantyczne, bo na kilkanaście metrów długie i szerokie, futro z głową przedpotopowego zwierzęcia. Nieopodal, każdy pod swoją żarówką, rosną w donicach krzewy adwokata. Tytuł brzmi zresztą Kolekcja adwokatów. Inne rzeźby z włosia, bawełny, piór, mamy też stado kur z brązu, którym przewodzi plastikowo-pierzasty kogut, a na ścianach, które, przypominam, mają po 10 metrów wysokości, obrazy, czy raczej tapety z pióry albo płatków ziemniaczanych, czekolady, mąki ryżowej i tak dalej, i tak dalej. Jednakże cechą wspólną tych dzieł jest nie tylko zdrowe zaskoczenie, bez silenia się na prowokacje, ale ujawnianie wielkich wartości estetycznych zawartych w tych gnijących, pleśniejących, zastygających, suszących się, sypiących, kapiących materiach, wykorzystywanych nieprzypadkowo, bo równocześnie tworzą one równie nieoczekiwane formy, przeważnie pomysłowe i dowcipne. Tatiana Trouvé, o której wspomniałem już w dwóch kronikach, otrzymała przestrzeń nieco mniejszą, 500 m2, w której zamieściła instalację pod tytułem Double Bind. Tatiana Trouvé stała się bardzo znana dzięki rozwijanej od 10 lat instalacji pod tytułem Biuro Czynności Domniemanych. Są to zestawienia setek przedmiotów, dokumentów, obrazków, najczęściej ustawionych w miniaturowych makietach, związanych z życiem codziennym, a dobranych jako sugestie możliwości działań i czynności. Tym razem autorka proponuje instalacje, które sugerują różne, równoległe możliwości działania i równocześnie zaburzają ich wyobrażenie. Oto głazy, w które wpięte są zamki i kłódki. Oto pomniejszone do karłowatej skali urządzenia z drutu i skórzanych pasków. Jedno kojarzy się z rowerem do domowych ćwiczeń gimnastycznych, drugie z niemą perkusją. Dalej przepalona od tyłu szafa, która wprawdzie ma klamkę, ale nie ma drzwi. Tu i ówdzie biegnie miedziana rurka, która zaprowadzić może do miniaturowej przestrzeni w ścianie, w której autentyczne przedmioty sprawiają wrażenie lustrzanego odbicia. Ta skłonność do miniaturyzacji znajduje też na każdej wystawie Tatiany Trouvé wyraz w malutkich drzwiczkach czy przejściach. Tym razem, schylając się nisko, można przez nie przejść do sąsiednich wystaw. Tatiana Trouvé sugeruje percepcję, ale równocześnie poprzez rywalizację skojarzeń i kwestionowanie burzy rodzącą się jej strukturę. Różni się tym od wspomnianego przed chwilą Michela Blazy, który poprzestaje na bogactwie nieoczekiwanego efektu estetycznego. Ale to bynajmniej nie znaczy, że u Tatiany Trouvé nie ma miejsca na wrażenia estetyczne. Przeciwnie, cała instalacja podporządkowana jest pewnej surowej regule, w której rywalizują elementy budzące łatwiejsze skojarzenia, podkreślone graficznym efektem czarnego drutu, rurek czy kamienia, z elementami gubiącymi się w białych płaszczyznach, których interpretacja jest bardziej enigmatyczna. I love Paris
in the springtime. Notatnik paryski, Marek Brzeziński. I love
Paris in the fall. Odczuł na nowo świętego Walentego. W taki sposób decyzję kilkudziesięciu parafii paryskich skomentowała niekryjąca swych lewicowych sympatii popularna gazeta Le Parisien. Dziennik pisze o tym z pewną kpiną, że głównie chodzi o przejęcie zysku z marketingu płynącego z tej kolejnej imprezy komercyjnej, jaką stają się różne święta i rocznice, od świąt kościelnych po pogańsko-amerykański Halloween i inne tego rodzaju sztuczki, niekoniecznie w postaci dyni z wyciętymi na oczy otworami. Tymczasem zastanówmy się na chwilę, stając w biegu, dlaczego Kościół miałby nie sięgać do tradycji swoich trzech fundamentów – wiary, nadziei i właśnie miłości. No i sięgnął. Kolacje, przedstawienia, festyny, pielgrzymki, a wszystko to w imię miłości. I o to chodzi. Vive l'amour! Niech żyje miłość. A dlaczego to niby miałaby być ona zarezerwowana wyłącznie dla witryn sklepowych i kiosków, których od serduszek i westchnień aż się mdło robi? Czyż właściwym miejscem nie jest kościelna nawa? Wiem, już słyszę zgrzytanie zębami obrońców laickiego charakteru życia we Francji. Tylko, że to nic francuskiej świeckości nie zagraża. To tylko przypomina o związkach kościoła z miłością. W minioną sobotę i niedzielę w 55 kościołach Paryża spotkali się tacy walentynkowicze w wieku od sasa do lasa. A to po to przybij i przymaluj, aby przypieczętować swoje uczucie. A że przed ołtarzem, no to już widzę te oburzone miny byłych i obecnych trockistów czy innych zwolenników Segoleny Królewskiej. Święto miało charakter religijny, to prawda, ale dlaczego to kościół miałby nie przypominać o miłości? Mogli Grecy w starożytności obchodzić dzień za mąż pójścia Zeusa i Hery, mogli w starożytnym Rzymie obchodzić dzień płodności, z jakim to zjawiskiem w pewien, ale nie do końca zobowiązujący sposób miłość jednak ma związek. Mogli, a zatem? A zatem w trzecim stuleciu dwóch Walentynów zginęło śmiercią męczenników, zresztą w tym samym Rzymie. Podobne imię nosił inny męczennik, tym razem w północnej Afryce. 14 lutego 498 roku papież Glaz jako pierwszy obchodził święto Walentego. Wiele legend towarzyszyło sobie świętego. Jedna z nich powiada, że w czasach cesarza Klaudyna II rzymskim żołnierzom zabraniano żenku. Święty Walenty miał ponoć błogosławić związki, w których małżonkowie służyli w wojsku. Bardzo to mgliste, ale chyba na tym polegają legendy. Jest natomiast pewne, że pierwszy tekst o charakterze miłosnym odwołujący się do świętego Walentego datuje się w XIV wieku. Wtedy to kochająca się para miałaby sobie przesyłać bileciki o miłosnej treści. Jak widać, teraz tę tradycję skrzętnie podchwycili francuscy specy od marketingu. Chociaż tak prawdę powiedziawszy, stało się to wiele, wiele lat po Anglikach, bo ci to już w latach 70. obficie drukowali różowe karteczki upstrzone czerwonymi serduszkami i życzeniami z okazji walentynek. W jednym z paryskich kościołów na skromnym przyjęciu spotkało się 70 par małżeństw, osób rozwiedzionych albo takich, co żyją na kocią łapę. Mottem spotkania były słowa świętego Piotra do Koryntian. Mężczyzna jest tak stworzony, że opuści swojego ojca i swoją matkę i zwiąże się z kobietą, aby dwoje złączyło się w jedno. Księża z parafii oraz współpracujący z nimi Radio Notre Dame twierdzą, że Kościół musi iść duchem czasu, że tego dnia wszyscy mówią o miłości, ale najczęściej ma to charakter komercjalny, trywialny i efemeryczny. Dlatego paryskie parafie postanowiły skorzystać z tego święta, aby przypomnieć o chrześcijańskich korzeniach tego zjawiska, jakim jest miłość. Ta prawdziwa miłość z punktu widzenia psychologii zupełnie niechrześcijańskiej, bo fenomenologicznej Carla Rogersa i Abrahama Maslowa, nazywanej miłością autentyczną. To pytanie o to, czy kochamy kogoś dlatego, że istnieje dla jego osoby, czy raczej dlatego, że gwarantuje on nam zaspokojenie naszej potrzeby niebycia samotnym, staje się dla nas instrumentem, a nie wartością samą w sobie. Ruszyłem w Paryż na poszukiwanie tych wartości. Kochankowie obejmujący się na moście Pont-Neuf, światło latań stwarza ten czarowny urok, z którego Paryż słynie od Patagonii po Tasmanię. Do miłości wzywają plakaty na bulwarze nad Sekwaną. Nie pozwólmy bezdomnym zginąć. Spacer po malowniczych nadbrzeżach kanału Świętego Marcina między setkami namiocików, domów, osób bez dachu nad głową powie nam też bardzo wiele. A jeśli nam nie zabraknie odwagi, to warto przysiąść na ławeczce i wdać się w rozmowę z tymi ludźmi, których brutalna siła odśrodkowa wyrzuciła poza nawias społeczeństwa, poza nawias życia. Nawet można powiedzieć poza nawias miłości. A przecież nie trzeba być lewakiem, by zrozumieć, że życie jest tylko jedno. To niepowtarzalna forma istnienia białka. Ksiądz Piotr, Abbé Pierre i Furda, że tyle razy mówimy o tym człowieku. Furda, bo swoim człowieczeństwem zasłużył na to. Kolusz, twórca restauracji serc, gdy zginął jadąc motocyklem, pod jego dom ciągnęły pielgrzymki. To też miłość. W bok od placu, na którym wiruje targowisko próżności artystów wszelkiej maści, szczyt Montmartru. Nachalni handlarze łapią klientów, łasych na posiadanie swoich portretów na ścianach domów Barcelony, Tokio, Nowego Jorku czy Warszawy, ale wykonanych przez paryskich malarzy, często nie bacząc na to, że to artyści polscy, serbscy, japońscy czy koreańscy. Ale Paryż, to się liczy. Nad placem góry jest walista bryła Bazyliki Sacré-Cœur. Wybudowano ją w podzięce za zwycięstwo nad komuną paryską. Projektant bazyliki chciał wyburzyć stojący po sąsiedzku stary kościółek pod wezwaniem świętego Piotra. Na szczęście kościółek się ostał. Kiedyś stała tu świątynia ku czci Marsa. W VII wieku, w czasach Merowingów, wybudowano tu kościół. Potem zniszczyli go Normanowie. Odbudowano świątynię ku czci straconego przez Rzymian świętego Dionizego. Wreszcie Adelaida Sabałcka, żona Ludwika VI, rozbudowała kościół, nadając mu rangę opactwa. Wchodzimy do środka. Niedziela, piękne gotyckie wnętrza, witraże wpuszczające takimi wiązkami słoneczne światło, jakby to były teatralne reflektory. Matka Boska z Montmartre, królowa pokoju. Gdy Montmartre płonęło w sierpniu 1944 roku, kościół i jego cudowna figura ocalały. Matka Boża pokoju na świecie, w kraju, rodzinie, w duszy, dzięki cnotom chrześcijańskim i modlitwie.
Magazyn kulturalny. Anna Rzeczycka.
W paryskim Memoriale Shoah, czyli Muzeum Zagłady Żydów, do 29 kwietnia czynna jest wystawa poświęcona archiwom Emanuela Ringelbluma, żydowskiego historyka, który wraz z grupą 12 współpracowników zrzeszonych w organizacji Onek Szabat zgromadził i ocalił od zniszczenia tysiące dokumentów, dzieł literackich, podziemnych gazet, tekstów oficjalnych, statystyk, listów, wypracowań szkolnych i testamentów obrazujących życie codzienne w getcie warszawskim. Te kroniki katastrofy, jak nazwał archiwa jeden z pomocników Ringelbluma, poeta Władysław Szlengel, który popełnił samobójstwo w drodze do Treblinki, zostały ukryte w metalowych pudełkach i bańkach po mleku i zakopane na terenie getta. Część z nich została odnaleziona po wojnie i dzisiaj stanowi najcenniejszą część zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Dokumenty spisane są w języku jidysz, po hebrajsku, polsku i niemiecku. Jest wśród nich wiele fotografii i rysunków. Trzeba było pół wieku, by te bezcenne świadectwa zagłady całego narodu zostały opublikowane. W Polsce ukazały się już 3 pierwsze tomy archiwów. W tłumaczeniu na francuski pod redakcją Jean-Claude'a Famulickiego, dyrektora Biblioteki Międzynarodowej Dokumentacji Współczesnej, wyszły w tych dniach 2 z nich. Listy o zagładzie polskich Żydów oraz dzieci i tajne nauczanie w getcie warszawskim. O francuskiej edycji archiwów Ringelbluma mówi Eleonora Bergman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Pierwszy tom po polsku nosi tytuł Listy o zagładzie. Są to właśnie listy, kartki pisane przez tych ludzi, którzy przeczuwają albo czasami zdają sobie sprawę, że jadą na śmierć. Drugi tom mówi o nauczaniu i wychowaniu dzieci w getcie. Trzeci tom, który będzie tłumaczony trochę później, to relacje z Kresów. To są relacje tych ludzi, którzy na początku wojny przedostali się do Związku Radzieckiego i tam byli aż do początku wojny sowiecko-niemieckiej i potem wrócili do Polski. I ci, którzy wrócili do getta warszawskiego, składali relacje o tym, co się działo właśnie pod sowiecką okupacją i jak oni byli tam traktowani. I część z nich później też składa relacje o swoim życiu już w warszawskim getcie. Także to jest cały korpus dokumentów, które myślę powinny być wyjątkowo interesujące, ponieważ jest bardzo dużo na ten temat i stereotypów, i tak zwanych białych plam, i myślę, że ten tom bardzo wypełni, bardzo, bardzo się przyczyni do wiedzy na ten temat. Czwarty tom, który też będzie przetłumaczony na francuski, ale to jest bardzo szczególny tom, ponieważ obejmuje prace plastyczne, akwarele i rysunki, szkice Geli Seckstein, malarki, której mąż był jednym z najaktywniejszych członków Oinek Szabes. A wszystkie prace, które ona zgromadziła, niektóre prace jeszcze przedwojenne, niektóre wykonane w getcie, zostały spakowane do jednej z tych 10 skrzynek, w których została ukryta pierwsza część. I ten czwarty tom obejmie reprodukcję tych wszystkich prac, życiorys Geli Seckstein, Izraela Lichtensteina i dokumenty obojga właśnie i jego i jej. I w związku z tym, że jest to taki szczególny temat, oczywiście jest tam mowa również o przedmowie o życiu artystycznym w getcie. Czy życiu artystów w getcie, może raczej należałoby powiedzieć.
Czy Żydowski Instytut Historyczny i Memoriał Shoah mają jeszcze inne zamierzenia, wspólne plany?
Na razie nie, natomiast jeśli chodzi o tę bibliotekę, o której mówiłam, a te 4 tomy publikuje wydawnictwo Fayard. Fayard jest zainteresowany w publikacji dalszych materiałów i mam nadzieję, że będziemy współpracować przy publikacji całego archiwum, bo takie są plany.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Proszę.
Menschen od smytla do trachmune waftaru aż tyko broi. Alte Steckerlöffen bräut, altes Kurkerlöffen bräut, alte Jankerlöffen bräut, fin bräut. Ots mitelad, ots rachmones, Vaftaru pashtiko broit, Altes tekalafen broit, Altes kurkalafen broit, Altes jankalafen broit, Finhem broit. Ots mitelad, ots rachmones, Vaftaru Ashtikal broit, altes tekalafen broit, altes kurkalafen broit, altes jankalafen broit, fen broit.
Jeszcze przez kilka dni w paryskim teatrze Bouffe du Nord koncertuje pieśniarka portugalskiego Fado, Misia. Misia, która na scenie jest połączeniem japońskiej gejszy i smutnego klauna, śpiewa tam tak, jak w lizbońskich kabaretach, bez mikrofonu i nagłośnienia, boso w czarnej prostej sukni i szalu na ramionach. Jej przedstawienie zatytułowane Lisboarium składa się z kilku części. Pierwsza wypełniona jest muzyką instrumentalną. U źródeł Fado byli bowiem gitarzyści i do dziś tradycyjnie pieśniarz czy pieśniarka Fado sytuują się na scenie za gitarzystą. Druga część spektaklu to poematy Fernando Pessoa, z których jeden napisany został bezpośrednio po francusku, oraz teksty współczesnych poetów José Saramago i Augustiny Bessy Luiz, jak również lizbońskie marchas, które wykonywane są w czasie ulicznych pochodów w portugalskiej stolicy. Chodzi o to, by pokazać, że Lizbona, kojarzona zwykle z Fado, to także wiele innych rodzajów muzyki. Miała już 35 lat, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w Lizbonie w 1990 roku. Przedtem żyła w Porto, Barcelonie i Madrycie, między marzeniami, utratą złudzeń, radościami i ranami życia artystycznego. Urodziłam się z połączenia dwóch ekscentryzmów, wspomina pieśniarka, której matka była tancerką, a ojciec aktorem. Życie w świecie wyimaginowanym było dla mnie czymś normalnym. Powrót do Lizbony stał się poszukiwaniem korzeni. Znalazłam je w Fado. Ryzyko było jednak spore. Po rewolucji goździków w 1974 roku Fado zapadło w niepamięć. Intelektualiści nim gardzili, tak jak gardzili jego symbolem, Amalią Rodriguez, wykorzystywaną zręcznie przez dyktaturę Salazara i postawioną przez nią na piedestale wysublimowanej królowej ubóstwa. Wraz ze śmiercią Amalii w 1999 roku umarło także Fado. Wydawało się, że ostatecznie. Misi i kilku innym pieśniarzom, Madradeus, Morizy i Kamene, udało się jednak przebudzić w Portugalczykach ich przywiązanie do tego gatunku, tak dobrze oddającego ich narodową cechę, saudade, nostalgię, muzykę wielkich uczuć, duszy i fatalizmu. Misja dorzuciła do Fado dozę radości, do tradycyjnych dźwięków gitary, dołączające skrzypce, akordeon i fortepian, a także otwierając Fado na rytmy tanga. Postanowiła także zapisać swą przygodę z Fado w książce. Tom rozmów z nią przeprowadzonych przez Hervé Ponsa ukazał się właśnie w wydawnictwie Jean-Claude Gavezwisza.
Agora que partiste, fico onde moravas. Esta vozinha triste entre as rosas bravas virou frio. chamar-te meu amor, oh meu amor perfeito. E se um dia em algum voo repentir a saudade for nas asas do destino, vai correr o mundo e levar o coração vagabundo à tua mão.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumul.
Dzisiejsza płyta ma coś z kabaretu starszych panów i coś z big bandów lat 50. Dodano doń szczypta Chicka Corea i malutką dawkę Michela Legranda. Jazz połączono z gorącymi rytmami latynoskimi, zapomniane przeboje pożeniono z najwyższym klasycznym kunsztem muzycznym i wyszła Fiesta. Album nagrała w roku 2004, a wydała rok później w warszawskim wydawnictwie Dux. Utalentowana i śliczna saksofonistka Alina Mleczko z kwartetem Primavista w składzie Krzysztof Bzówka, Jerzy Muranty, Dariusz Kisieliński, Józef Kolinek, Sebastian Wypych, Piotr Filipowicz i Miłosz Pękala. To nie pomyłka, w kwartecie jest 7 muzyków. To jedno z wielu odkryć dzisiejszego spotkania.
Thank you. Najwyższą jakością tej płyty jest fakt, że iż każdy z jej uczestników zachował własną jakość, mianowicie czysty, swingujący dźwięk saksofonu spotkał się z rygorystyczną tradycją klasycznego przygotowania muzyków z prima vista. Kwartet powstał w roku 1996, zaliczany jest do czołowych formacji kameralnych w Polsce. Znaleźli się w nim muzycy wywodzący się z Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Warszawy. Repertuarze mają Haydna, Schuberta, Mozarta, Dworzaka, Beethovena, Szymanowskiego. Członkowie zespołu są także cenionymi muzykami studyjnymi. Uczestniczyli w nagraniach muzyki filmowej Preissnera, Dębskiego, Namysłowskiego i w nagraniach płyt znanych wykonawców. Alina Maria Mleczko zaczynała karierę od gry na skrzypcach. Saksofon studiowała w Warszawskiej Akademii imienia Fryderyka Chopina. Studia ukończyła jako jedyna kobieta w swej specjalizacji. Zadebiutowała w roku 1995 muzyką latynoską właśnie na Festiwalu Kultury Latynoskiej w Filharmonii w Warszawie. W październiku 1996 amerykański magazyn Saxophone Journal poświęcił jej monograficzny artykuł w specjalnym wydaniu o najwybitniejszych saksofonistkach świata. W repertuarze ma zarówno koncerty Debussy'ego i Dubois, jak i muzykę współczesną. Różnorodność stylów i tendencja, raczej ich namiętne w ostatnich latach mieszanie, spowodowało w niektórych przypadkach kompletny miszmasz. Stosownie do zasady wielość kolorów daje kolor szary. Fiesta to przykład wierności własnej tradycji i umiejętności zabawy nią. Jak wiemy, trzeba najpierw posiąść styl, by móc nim później operować i tworzyć nowe. A Fiesta właśnie tworzy zupełnie nowe krajobrazy muzyczne. Odpowiedzmy na jej zaproszenie.
Tym magazynem Agnieszki Kumor kończymy naszą audycję, którą przygotowali oprócz niej także Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Krzysztof Rutkowski, Piotr Kamiński, a także Andrea Kunowa oraz Anna Rzeczycka. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na naszą audycję w dniu jutrzejszym. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.